各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Obligatory school practitioners. 嗯，mówiliśmy do tej pory o różnych metodach praktyki, jak również o różnych technikach, sposobach stosowania tych metod, różnych podejściach. I też porównaliśmy tok praktyki, proces praktyki do wspinania się na szczyt góry. Zarysowaliśmy taką analogię jakby do wspinania się na szczyt góry. Ale mimo, że jest wiele różnych praktyk i omawialiśmy tutaj szereg praktyk, to mimo, że ich jest wiele, to zawsze musimy podjąć decyzję w pewnym momencie, jaką metodę wybieramy i jaką będziemy stosować. Tak więc zawsze jakoś trzeba dokonać wyboru, podjąć decyzję, która z tych praktyk, czyli która droga, która droga na ten szczyt nam najbardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o samą wspinaczkę na tą górę, na ten szczyt, to jakby sama wspinaczka na górę jest stosunkowo prosta i jakby bezpośrednia. Po prostu wiadomo, że trzeba iść do góry generalnie. Trzeba po prostu stawiać krok za krokiem w jakimś równym tempie i w ten sposób jakby zbliżamy się do szczytu. Więc kiedy już jesteśmy na tej górze, to ta wędrówka na szczyt jest już stosunkowo prosta. Natomiast to, co jest niezbędne, to oczywiście to wszystko, o czym mówiliśmy, poczynienie odpowiednich przygotowań do tej wspinaczki i no, że tak powiem, dojście, dotarcie do podnóża tej góry, żeby tą wspinaczkę rozpocząć. A więc no, ważne jest, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę, informacje na temat tej góry, zdobyć wyposażenie, co jest potrzebne, przygotować się, zabrać pożywienie ze sobą. Czyli trzeba poczynić dosyć gruntowne przygotowania, żeby wreszcie móc wyruszyć i dotrzeć do podnóża tej góry. No i wtedy, przygotowawszy się gruntownie, będąc u podnóża tej góry, po prostu zaczynam się wspinać. I można powiedzieć, że no, ta wspinaczka już pod tą górę to są te metody kontemplacji, o których wspominaliśmy. Są osoby, które, czyli te przygotowania są takim fundamentem, są bardzo ważne. Są wprawdzie osoby, które no, nie czynią wielu przygotowań. Po prostu idą do podnóża tej góry, nie biorą nawet żadnej żywności i po prostu tą żywność zdobywają już gdzieś na tej górze, tam się zaopatrują. Ale tak czy owak, jakiś minimum tych przygotowań, minimum wiedzy takiej podstawowej potrzebują, żeby jakoś jednak tam no, nie umrzeć z głodu i rzeczywiście móc posuwać się do góry, na ten szczyt. I jeżeli chodzi o te przygotowania, to no oczywiście one są niezbędne i to są te metody różne, o których wspominaliśmy, takie, które doprowadzają nas do tego etapu kontemplacji, które doprowadzają nas do podstawy tej góry i umożliwiają nam wtedy już taką dosyć prostą wspinaczkę. What was the second part after the preparation?
Czasem tree, mentally. Okay.
I częścią takich, można powiedzieć, takich przygotowań do tej wspinaczki jest, można powiedzieć, wyrobienie sobie kondycji, odpowiednie wzmocnienie się, wyćwiczenie ciała, żeby móc się sprawnie wspinać, żeby móc tam swobodnie tę wspinaczkę już uskuteczniać na tej górze. Można powiedzieć, że odosobnienie chan, takie jak to, jest właśnie takim treningiem, takim przygotowaniem się do tej wspinaczki. Tak jak przygotowując się do wspinania się na górę, ćwiczymy, przeprowadzamy jakiś trening taki wzmacniający, kondycyjny, podobnie odosobnienie chan pozwala nam zapoznać się z tą, można powiedzieć, metodą wspinania się, jednocześnie wzmocnić się, nabyć odpowiedniej takiej siły wewnętrznej, żeby później ta wspinaczka już odbywała się bez jakichś większych przeszkód. I więc odosobnienie jest, można powiedzieć, jedną formą treningu, ale poza odosobnieniem jest też praktyka codzienna. Czyli to, co robimy na co dzień, starając się jakby realizować tego ducha praktyki na co dzień w życiu i też korzystać z tego, czego nauczyliśmy się podczas odosobnienia i wykorzystując tę siłę praktyki, którą na takim odosobnieniu żeśmy zyskali. Jeżeli staramy się kontynuować tę praktykę na co dzień, w codziennym życiu, to też będzie wpływało na siłę naszej praktyki, na odosobnienie. A więc można powiedzieć, że te dwie formy takiego przygotowania czy treningu, odosobnienie chan, codzienne życie, są bardzo ważne i nawzajem się wspierają, nawzajem jakby potęgują, uzupełniają się i potęgują swoje działania. I jeżeli tak się przygotujemy na co dzień w życiu praktykując i na odosobnieniu, to wtedy ta już sama wspinaczka od podnóża tej góry na szczyt już może iść znacznie łatwiej. No i wtedy, jeżeli nastąpi, nadejdzie taki odpowiedni splot przyczyn i uwarunkowań, to będziemy w stanie dojść na szczyt i zobaczyć ten widok, czyli to, o czym mówiliśmy, doświadczyć nietrwałości, braku jaźni i pustki. I czyli można powiedzieć, że to jest to doświadczenie przebudzenia czy wyzwolenia umysłu. Ale żeby to było możliwe, potrzebne są te przygotowania gruntowne, potrzebny jest taki trening, niejako dzięki któremu zaznajamiamy się z praktyką i wzmacniamy swoją praktykę, pogłębiamy swoją praktykę. Wtedy taki efekt, jakim jest wyzwolenie, wgląd, jest możliwy. Jeżeli chodzi o praktykę na odosobnieniu, takim jak to, to często nie ma wiele okazji, żeby wziąć udział w takim odosobnieniu. I w ogóle jakby bardziej intensywnie czy regularnie praktykować. Może być tak, że tam, gdzie akurat mieszkamy, nie ma takich możliwości zbyt często. Takie odosobnienia intensywne odbywają się zbyt często. Nie ma żadnej grupy, gdzie można by korzystać z jakichś krótszych odosobnień czy z takiej grupowej, regularnej praktyki. No i czasem jest tak, że mamy szczęście, jeżeli przynajmniej raz w roku możemy uczestniczyć w takim odosobnieniu. Ale z pewnością jakoś wiecie, że to jest rzeczywiście cenna i rzadka sposobność, udział w takim odosobnieniu, taka intensywna praktyka na odosobnieniu. I rzeczywiście, że jakby warto w tym uczestniczyć, ale też jakby podtrzymywać tę praktykę pomiędzy odosobnieniami. Tym bardziej, jeżeli mamy rzadko sposobność w nich uczestniczyć. Czyli warto korzystać właśnie z jakichś, jeżeli to jest możliwe, tam gdzie mieszkamy, gdzieś w pobliżu, z grupowej praktyki, praktyki z grupą jakoś regularnie i udział w jakichś takich krótszych odosobnieniach co jakiś czas. No i też taką podstawą tak naprawdę praktyki, jeżeli chodzi o utrzymanie jej ciągłości i utrzymanie jakiejś siły praktyki, no to jest regularna praktyka siedzenia, praktyka medytacji w domu. Oczywiście nawet z tym często nie jest łatwo. Po prostu to, że jesteśmy bardzo zajęci nieraz na co dzień, mamy dużo obowiązków, dużo zajęć, po prostu powoduje, że często ta regularna praktyka, nawet z grupą, jeżeli jest jakaś grupa w pobliżu, to nie zawsze nasz harmonogram nam pozwala uczestniczyć w jej działalności. Również w domu często jest tak, że nie znajdujemy czasu albo po prostu siły tego, żeby regularnie praktykować. No więc jeżeli tak jest, a tylko myślimy o udziale w odosobnieniu, no to nawet jeżeli jesteśmy w stanie, powiedzmy, dwa razy w roku uczestniczyć w takim osobie jak to, no to przyznacie, że to nie jest dużo. I ten czas pomiędzy takimi odosobnieniami, no też jest ważne, żeby go wypełnić praktyką. Tym bardziej, że na co dzień w życiu jakby tempo tego życia i presja różnych obowiązków i tego, co pracy i tak dalej, powoduje, że jakby często jesteśmy, jakby kumuluje się w nas takie zmęczenie, wyczerpanie, różne napięcia, stres, również można powiedzieć, że kumulują się różne złudne myśli. I dobrze jest mieć sposób, żeby móc jakoś uwalniać to, czyli jakoś móc odpocząć, móc uwolnić napięcie, ten stres i uwolnić jakoś, oczyścić się z tych złudnych, przypadkowych myśli. A no, codzienne życie współczesne jakby raczej sprzyja rozproszeniu, takiemu rozedrganiu tego umysłu. Natomiast no, w praktyce jest ważna stabilność, pewna doza stabilności i klarowności. Tylko wtedy jakby ta praktyka ma jakąś siłę i może przynosić jakiś skutek. Ale do tego oczywiście potrzebna jest regularność i podtrzymywanie tej praktyki. Nawet jeżeli bierzemy udział w co jakiś czas w odosobnieniach, no to ci, którzy brali udział już w takich odosobnieniach nieraz, wiedzą, że te efekty nawet uzyskane na odosobnieniu, no bez codziennej praktyki nie trwają długo. Więc jakby nawet takie odosobnienie, mimo że jest takim ważnym elementem praktyki, no efekty czy skutki tego odosobnienia bez ich podtrzymywania stopniowo jakoś rozpływają, zanikają. A więc ta codzienna praktyka jest bardzo ważna i w związku z tym warto, powiedzmy, jakoś podjąć taką decyzję, czy tak sobie ułożyć jakoś swoje życie, czy plan dnia, żeby przynajmniej raz dziennie rzeczywiście tę medytację, kiedy możemy stosować metodę praktyki, rzeczywiście być w stanie wykonywać. I wtedy po prostu codziennie możemy wykorzystać ten czas, aby to napięcie wewnętrzne, stres, wyczerpanie jakoś uwolnić właśnie podczas tego, tej codziennej praktyki regularnej. Również oczyścić umysł tych przypadkowych, złudnych myśli i w ten sposób jakby utrzymać pewną dozę stabilności, klarowności umysłu. To też ma znaczenie, jeżeli chodzi o właśnie udział w odosobnieniu, ponieważ nawet jeżeli, często jest tak, że nawet jeżeli nam się uda wziąć udział w odosobnieniu raz, dwa razy w roku, czy nawet częściej, to jeżeli nie ma tej praktyki codziennej pomiędzy odosobnieniami, nie ma tej ciągłości praktyki, to wtedy no, to skumulowane takie wyczerpanie, jakieś napięcie, stres podczas pierwszych kilku dni takiego odosobnienia po prostu potrzebujemy czasu, żeby to wszystko uwolnić, żeby jakoś to wszystko w nas opadło. I dopiero wtedy możemy zacząć bardziej intensywnie praktykować. A więc bez takiego przygotowania się do takiej bardziej intensywnej praktyki, bardziej skutecznej praktyki na odosobnieniu, bez przygotowania się pomiędzy odosobnieniami, no to jakby można powiedzieć, że co najmniej kilka dni, czy część, pierwsza część odosobnienia to jest czas na takie ochłonięcie. I dopiero wtedy można podjąć jakąś taką głębszą praktykę. Tak więc o tyle jakby ta praktyka codzienna jest też istotna. Ale nawet jeżeli jakby umówimy się ze sobą, powiedzmy, ustalimy, że codziennie będziemy siedzieć, będziemy medytować, no to często jest tak, że kiedy już przychodzi ta chwila, czy ten czas, kiedy mamy usiąść, no to albo nie możemy się jakoś przemóc do tego, albo no, czujemy się wyczerpani, czujemy, że nie mamy energii i jakby nic z tego nie wychodzi. Mimo, że jakby no, postanowiliśmy wcześniej, że będziemy to robić. No jeżeli tak jest, no to można się zapytać, czy na ile rzeczywiście ta praktyka jest dla nas ważna i na ile widzimy, że ona ma sens, że przynosi jakieś efekty. Jeżeli rzeczywiście też z własnego doświadczenia dostrzeżemy, że ta praktyka jakoś działa, że rzeczywiście nam pomaga w utrzymaniu stabilności i klarowności umysłu, no wówczas rzeczywiście no będziemy w stanie rzeczywiście trzymać je i na co dzień ją uprawiać. Więc to jest kwestia jakiejś ustawienia jakichś w życiu priorytetów i jakby dojścia do tego, co naprawdę jest dla nas ważne. Czy praktyka jest na tyle ważna, żeby rzeczywiście utrzymywać jej regularność i codziennie ją podtrzymywać. Także ta praktyka codzienna jest bardzo ważna, ponieważ z jednej strony jakby wspiera nasze wysiłki na odosobnieniu, a z kolei odosobnienie, udział w odosobnieniu pozwala nam jakby też jakby na tyle się zapoznać z praktyką i też jakby wzmocnić wewnętrznie, wzmocnić tę stabilność i klarowność umysłu, żeby móc potem w życiu też podtrzymywać tę ciągłość praktyki. Także no, to jest ważne, żeby oczywiście, jeżeli tę ciągłość praktyki też podtrzymuje praktyka grupowa, jeżeli mamy taką sposobność i krótsze odosobnienia. Ale zasadniczo podstawą jest taka indywidualna, codzienna praktyka, znajdowanie codziennie czasu, żeby oczywiście ten umysł oczyszczać i by rozluźniać ciało i rzeczywiście zrzucać z siebie to napięcie, które codziennie przy tym naszym bardzo zajętym życiu nieraz się kumuluje. Jeszcze uzupełnienie poprzedniej kwestii. Jeżeli na co dzień w życiu pomiędzy odosobnieniami, czy okresami takiej bardziej intensywnej praktyki, oczywiście ważne jest, można powiedzieć, podstawą jest praktyka siedzenia, ale jeżeli mamy możliwość spotykania jakichś innych nauczycieli, nawet niekoniecznie nauczycieli czamy, że nie są dostępni na co dzień, tylko innych nauczycieli, czy uprawianie, czy kontaktowanie się z innymi formami w ogóle praktyki, to też jest dobre, też może dopomóc nam w utrzymywaniu i ciągłości naszej praktyki, stabilności, klarowności umysłu. I teraz oczywiście, jak powiedzieliśmy, podstawą jest ta utrzymania tej ciągłości praktyki i tego utrzymywania odpowiedniego stanu umysłu jest najlepiej codzienna, regularna praktyka siedzenia, stosowania swojej metody. Ale oczywiście poza odosobnieniami, kiedy ta praktyka jest dużo, tego siedzenia jest praktyka intensywna na co dzień w życiu, no możemy, nawet jeżeli to jest regularna praktyka, to tylko małą część dnia jesteśmy w stanie poświęcić oczywiście na siedzenie i takie skupione stosowanie metody, którą się posługujemy. Ponieważ większość czasu jesteśmy jednak zaprzęgnięci jakimiś tuzinnymi sprawami, różnymi działaniami, aktywnością i po prostu ten czas siłą rzeczy na siedzącą medytację bez ruchu jest ograniczony. Ale mimo to możemy też wykorzystać właśnie to działanie, te codzienne czynności, to co robimy na co dzień, również do praktyki, by potraktować jako formę praktyki. To, co jest ważne, to jakby znać i stosować zasadę, właściwą zasadę jakby praktyki podczas działania. Podczas medytacji bez ruchu, podczas siedzenia, czy to na co dzień, czy na odosobnieniu, jakby kiedy stosujemy metodę, to wówczas rzeczywiście, ponieważ jest to bez ruchu, więc możemy wykorzystać tę metodę w taki bardzo skupiony sposób, czyli wykorzystujemy, jak mówiliśmy o tym, najczęściej jeden tylko zmysł, jedną funkcję świadomości, skupiamy się na jednym przedmiocie zmysłu i w ten sposób ta praktyka, ta metoda jakby zyskuje swoją siłę, czyli jest wtedy efektywna. Ale to dotyczy praktyki bez ruchu, podczas siedzenia. Więc można powiedzieć, że główny nacisk podczas tej praktyki bez ruchu jest kultywowanie czy rozwijanie koncentracji, stabilności umysłu. Po prostu chociażby dlatego, że ten przedmiot, który wybieramy, jest nieruchomy i posługujemy się tylko jednym zmysłem. Natomiast na co dzień w życiu, kiedy zajmujemy się różnymi sprawami i na ogół jesteśmy w ruchu albo wykonujemy jakieś czynności, czy to proste, czy bardziej złożone, często po prostu musimy angażować dosyć intensywnie myślenie, czasem bardzo złożone myślenie, planowanie i tak dalej, analizowanie. Można powiedzieć, że na co dzień rzadko, poza jakimiś może prostymi czynnościami, kiedy wykonujemy jakieś ruchy, jakieś czynności, gdzie się ruszamy przede wszystkim, na tym to polega i angażujemy głównie ciało, to poza tym na ogół angażujemy więcej zmysłów jednocześnie, czasem po prostu wszystkie zmysły i myślenie są jakby potrzebne, żeby akurat dane działanie się angażować. I jednocześnie ten przedmiot, na którym wtedy się skupiamy, nie jest nieruchomy. Też te przedmioty się zmieniają, czy są w ruchu, to na czym się skupiamy. A więc można powiedzieć, że to jest sytuacja dosyć odmienna od medytacji, praktyki bez ruchu, kiedy stosujemy intensywnie metodę, ponieważ tutaj z jednej strony mamy jeden przedmiot zmysłu i jedną funkcję świadomości stosujemy, czy wykorzystujemy, a na co dzień, w codziennej aktywności wiele zmysłów, i te obiekty się zmieniają, albo ten obiekt, na którym się skupiamy, zmienia się, jest w ruchu. A więc można powiedzieć, że to jest dosyć odmienna sytuacja, ale mimo to można kontynuować praktykę. Tylko zasada właśnie podczas takich codziennych aktywności polega na tym, że kładziemy nacisk na świadomość. tak jak podczas medytacji na siedząco skupiamy się na koncentracji, na stabilizowaniu umysłu, to w działaniu przede wszystkim kładziemy nacisk na świadomość, na bycie przytomnym, czujnym podczas tego, co robimy. Tak więc chodzi o to, żeby cokolwiek robimy, jakiekolwiek działanie wykonujemy, żeby być jak najbardziej świadomym tego, co robimy, w jaki sposób robimy, i być po prostu świadomym tej aktywności, tego naszego zaangażowania w to, co robimy. Jeżeli w taki sposób znamy tę zasadę praktyki, to możemy w gruncie rzeczy kontynuować tę praktykę we wszystkich okolicznościach, skupiając się właśnie na tej świadomości. Jeżeli tak robimy, to jednocześnie jakby jesteśmy w stanie te wszystkie czynności wykonywać lepiej, bardziej precyzyjnie, sprawniej. I też mimo, że te zmysły, które wykorzystujemy, mogą się zmieniać i przedmioty, i to wszystko jest w ruchu, to jeżeli nabieramy takiej sprawności w tym, z taką formą praktyki, to wówczas te wszystkie zmiany i to, że to wszystko jest w ruchu, przestaje nas jakoś wybijać z równowagi, przestaje nam przeszkadzać. I można powiedzieć, że w związku z tym jednocześnie rozwijamy w sobie taką stabilność, czyli ten umysł może się stabilizować, mimo tego, że to wszystko jest w ruchu. Różne zmysły działają, są zaangażowane, przedmiot, na którym się skupiamy, czy aktywność, to jest ruch, wszystko jest w ruchu. Mimo to umysł może się stabilizować, jeżeli rzeczywiście jest ta duża przytomność, czy klarowność umysłu. A więc tak jak podczas siedzenia skupiamy się na koncentracji, na stabilizacji, ale wtedy też rozwija się klarowność jednocześnie. Tak samo w tej praktyce dnia codziennego skupiamy się, kładziemy nacisk na przytomność, na świadomość i jednocześnie to prowadzi do rozwoju stabilności umysłu, do umiejętności większego skupienia. No i wtedy jakby jesteśmy w stanie podtrzymać tą ciągłość praktyki, jakby tutaj bez jakichś luk pomiędzy, można powiedzieć, pomiędzy medytacją na siedząco i praktyką w ruchu. I również tą ciągłość praktyki w związku z tym pomiędzy odosobnieniami, pomiędzy okresami takiej bardziej intensywnej praktyki, gdzie możemy rzeczywiście głębiej pogłębić tą praktykę w znaczącym stopniu. A więc z tego widać, że mimo tego, że możemy mieć czas ograniczony na medytację siedzenia na co dzień, to tak naprawdę ta praktyka może trwać cały czas i wtedy ta praktyka dnia codziennego pomoże nam w praktyce na odosobnieniu, w pogłębianiu praktyki na odosobnieniu i takim szybszym wejściu w tę praktykę po przybyciu na odosobnienie. No a ta praktyka na odosobnieniu z kolei będzie też wspierać ta stabilność i klarowność umysłu rozwinięte podczas odosobnienia, pogłębione, pomagają nam w praktyce dnia codziennego. Więc to są takie jakby, można powiedzieć, dwa aspekty praktyki, czy dwie formy praktyki, które, jeżeli się w nie angażujemy, nawzajem się wspierają i potęgują.